Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
W studiu w Warszawie Paweł Balinowski. Witamy Pawle i twój gość. Witamy obu panów.
Dzień dobry, ze mną jest Marcin Ociepa, wiceminister obrony. Kłaniam się, panie ministrze.
Dzień dobry.
Panie ministrze, rozmawiamy w 49. dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak słyszeliśmy, Andrzej Duda razem z trzema innymi prezydentami był dzisiaj w Kijowie. Jakie będą skutki tej wizyty? Jakich skutków możemy się spodziewać?
Przede wszystkim jest to bardzo wymowne, w sensie symbolicznym, dlatego że Kijów jest dzisiaj stolicą państwa zaatakowanego. Kijów jest miastem bezpośrednio zagrożonym, do niedawna obleganym przez siły rosyjskie. Miastem, które się nie poddało tej ofensywie rosyjskiej, jest symbolem bohaterstwa. I to, że dzisiaj są tam prezydenci Polski, Litwy, Łotwy, Estonii. Ale przypomnijmy, mniej więcej dwa tygodnie temu, także
nie
premier,
jest to pierwsza wizyta
premier Morawiecki, premier Kaczyński,
polskich władz.
Premierzy Czech czy Słowenii. To jest bardzo ważne wsparcie dla narodu ukraińskiego.
To jest ten symboliczny wymiar, panie ministrze. Jeżeli chodzi o wymiar bardziej praktyczny, czy Andrzej Duda według pana wiedzy, według wiedzy Ministerstwa Obrony zawiózł dzisiaj do Kijowa jakieś konkretne obietnice przekazania Ukrainie broni?
My nie dostarczamy Ukraińcom obietnic, tylko w konkretną pomoc. I to, humanitarną, i wojskową.
To jak ta konkretna pomoc wygląda, jeżeli chodzi o broń?
A czy warto o tym mówić publicznie, panie redaktorze? Jesteśmy w trakcie wojny i ta przestrzeń informacyjna jest jedną z domen walki, która się odbywa. Dlatego bym nie lekceważył tej przestrzeni, tego wymiaru symbolicznego, o którym rozmawiamy. Dlatego, że morale Ukraińców odgrywa kluczową rolę.
Na morale Ukraińców wpływają też informacje takie jak te płynące na przykład z Czech, które wysłały czołgi, ze Słowacji, która wysłała systemy obrony przeciwlotniczej. No i te kraje jakoś nie mają wielkiego problemu, żeby poinformować z tym, że to zrobiły. Tymczasem my dostajemy nieoficjalne informacje, że polskie czołgi T-72 są na Ukrainie, ale potwierdzenia nie ma. Czy to jest prawda?
Panie redaktorze, no, chłopców od mężczyzn oddziela się w ten sposób, że się nie chwalą, tylko mężczyźni, tylko robią swoje, prawda? Czyli więcej czynów, mniej słów.
Czyli robimy takie rzeczy.
Zapewniam państwa, że jak się ta wojna zakończy, to my podsumujemy skalę naszego poparcia i wsparcia dla Ukrainy, także tego wojskowego, i zapewniam, że państwo polskie i polscy obywatele mogą być dumni z tego wsparcia, którego udzielamy naszym przyjaciołom z Ukrainy.
Transporty NATO dostarczające broń na Ukrainie będą traktowane jak uzasadnione cele wojskowe. Takie zdanie wypowiedział dzisiaj, zdaje się, że wiceminister spraw zagranicznych, jeden z wiceministrów spraw zagranicznych Rosji. Czy pan to odbiera jako realną groźbę, jako groźbę tego, że na przykład polskie transporty, które wiozą czy to broń, czy pomoc humanitarną, bo przecież wiemy, że Rosjanie często nie widzą tutaj wielkiej różnicy, zostaną na Ukrainie zaatakowane?
My się gruźb rosyjskich nie boimy. Tak, to są groźby. Rosjanie przeszli od gruźb do czynów w przypadku Ukrainy, natomiast my jako państwa NATO trzymamy się razem. I na jakikolwiek objaw agresji na nasze terytorium zareagujemy z całą stanowczością, z całą mocą. Tego typu groźby nie wpłyną na naszą decyzję polityczną o wsparciu i humanitarnym, i innego rodzaju wsparciu, które udzielamy stronie ukraińskiej, dlatego że Ukraińcy dzisiaj także walczą za nas.
A jeśli taki transport natowski, czy to polski, czy jadący z innego kraju, zostanie zaatakowany na terytorium Ukrainy, to jaka powinna być reakcja? Jaka będzie reakcja?
Że wiceminister obrony narodowej nie jest od filozofowania, ani od rozważania hipotetycznych scenariuszy. Na pewno jest tak, że my jako NATO jesteśmy gotowi na różnego rodzaju scenariusze i będziemy reagować stosownie do wydarzeń. Natomiast w żaden sposób nie mamy zamiaru osłabiać naszej pomocy. Wręcz przeciwnie, chcemy ją wzmacniać. I co więcej, będziemy pracować bardzo mocno, żeby także zachęcać naszych przyjaciół z Europy Zachodniej do tego, żeby po pierwsze do wojny się nie przyzwyczajali, bo trochę widzimy taki objaw
no właśnie,
w społeczeństwach.
Czy to się dzieje teraz, że ta wojna jest trochę bagatelizowana?
A po drugie, żeby wzmocnili tą pomoc. Tak, no to jest coś zupełnie naturalny proces. Mamy kolejny dzień wojny. Powoli, tak jak do wielu innych konfliktów na świecie, zaczynamy się przyzwyczajać. Natomiast my nie możemy sobie na to pozwolić, dlatego że ta wojna dzieje się za naszą granicą. To nasz bezpośredni sąsiad jest zaatakowany. Nie tylko nasz jako Polski, ale nasz jako NATO, nas jako Unii Europejskiej. W związku z tym nie możemy dzisiaj do tej wojny się przyzwyczaić, tylko naciskać bardzo mocno na Rosję, żeby się z tej wojny wycofała.
Widzimy takie sygnały takiego przyzwyczajania się u naszych zachodnich partnerów. U których?
Znaczy, panie redaktorze, ja mówię o pewnej reakcji społecznej, naturalnej w całej Europie. Natomiast jeśli miałbym wskazywać partnerów, to oczywiście mamy do czynienia z, mówiąc wprost, bankructwem polityki wschodniej Niemiec, Francji czy Włoch, które tej wojny nie tylko nie przewidziały, ale uważały ją za zupełnie niemożliwą, nieprawdopodobną, lekceważyły ostrzeżenia Polski i państw naszego regionu.
No tak, ale mówimy o przyszłości, dzisiaj... o tym, co się teraz dzieje. No bo można było odnieść wrażenie, że na przykład w przypadku Niemiec trochę ta, nie mówię od razu o posypaniu głowy popiołem, ale że jednak trochę zaczęło się nadrabiać te wcześniejsze błędy.
Ja tu mam duże wyrozumiałości. Rozumiem, że ten zwrot w stronę tej naszej linii, którą przyjęliśmy jako Polska i kraje naszego regionu, musi trochę trwać i trochę kosztować naszych partnerów z Niemiec czy z Francji. Natomiast z drugiej strony proszę pamiętać, że Ukraińcy już nie mają czasu na dywagacje w Berlinie czy Paryżu i potrzebna jest pomoc tu i teraz. No i stąd będziemy zachęcać i mobilizować naszych partnerów z NATO i Unii Europejskiej do pomocy jak najszybciej na terytorium Ukrainy. A dzisiaj niestety mamy do czynienia z taką sytuacją, że Niemcy są głównym hamulcowym kolejnego pakietu sankcji.
Do tego, panie ministrze, wrócimy na pewno za chwilę. Marcin Ociepa, wiceminister obrony, jest moim państwu gościem. Panie ministrze, czy resort obrony odcina się od raportu Komisji Antoniego Macierewicza?
Komisja pracuje na zasadach zupełnie suwerennych. W związku z tym to nie jest Komisja Resortu Obrony Narodowej. W tym sensie traktujemy to jako podmiot zewnętrzny.
A czy podpisałby się pan jako wiceminister obrony, czy jako resort obrony pod wnioskami tego raportu i tej komisji? Czy uważacie je państwo za wiarygodne i za niezbite dowody, jak to mówił Jarosław Kaczyński?
Panie rektorze, no ja nie jestem fachowcem od katastrof lotniczych, ja jestem politykiem.
Ale na pewno ma pan jakąś opinię jako polityk. No,
menadżerem polityki publicznej, w tym przypadku polityki obronnej. I moje opinie mają tutaj nic do rzeczy, dlatego że na samym końcu mówimy o materiale dowodowym, który, i to jest moje oczekiwanie jako polityka, jako parlamentarzysty, powinien zostać zbadany i oceniony przez prokuraturę, a następnie sąd. I to sądy orzekają o winie bądź niewinności.
Czy ten raport jest według pana podstawą, na przykład, żeby wezwać albo wydalić ambasadora Rosji z Polski? Ponownie pytam o pana opinię.
Oj, panie rektorze, to musiałbym wejść w buty Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rosja uczyniła bardzo wiele w ostatnich latach, żeby zerwać stosunki dyplomatyczne, gospodarcze, społeczne z światem Zachodu, z cywilizacją krajów wolnych, wolnych społeczeństw. Agresja na Ukrainę jest jednym z takich elementów. Dopuszczała się także zamachów oczywiście także na dysydentów rosyjskich, na przywódców.
No tak, ale
na
tym razem formułowany jest wniosek. Rosjanie odpowiadają za katastrofę i przyłożyli rękę, a wręcz dokonali zamachu na katastrofę prezydenckiego Tupolewa. Po raz kolejny zresztą, ale tym razem słyszymy, że jest to zawarte w ostatecznym raporcie. To jest na tyle poważny zarzut, że wydaje się, że tu już chyba nie ma o czym rozmawiać z dyplomatami rosyjskimi.
Ale my nie prowadzimy rozmów z dyplomatami rosyjskimi.
No to dlaczego oni tutaj na naszej ziemi mają przebywać? No,
panie rektorze, to jest pytanie do ministra spraw zagranicznych. Prowadzi jakąś politykę w tym zakresie personalną w pełni skoordynowaną z naszymi sojusznikami z Unii Europejskiej. Ja przypominam, że Polska wydaliła 45 rosyjskich dyplomatów w ostatnim czasie, ale w koordynacji z pozostałymi naszymi sojusznikami w ramach Unii Europejskiej. I tak też będziemy czynić w przypadku ambasadora Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Natomiast jeszcze raz, decyzję o tym, żeby uznać dany materiał dowodowy za wiarygodny bądź nie, powinien podjąć sąd, dlatego że komisja może przedstawić jakąś hipotezę, może ją poprzeć dowodami, ale to sąd na koniec musi ocenić ich wiarygodność.
Marcin Ociepa, wiceminister obrony, jest cały czas moim i państwa gościem. Słuchaczom radia dziękujemy, ale też zapraszamy do radia internetowego rmf24.pl oraz na nasze strony w sieci. Panie ministrze, to wracając do Ukrainy, a właściwie wracając do NATO, bo dzisiaj pojawiła się informacja, że Finlandia i Szwecja no, będą już konkretnie starały się, by wejść do NATO. Nawet w przypadku Finlandii mowa tutaj jest o kilku tygodniach, a nie o kilku miesiącach. Jedni mówią, że to wzmocnienie dla sojuszu, a drudzy mówią, że to ryzyko dla sojuszu. Jak pan uważa?
Nie, z całą pewnością to jest wzmocnienie sojuszu, dlatego że przyjmowanie nowych członków z pewnością będących częścią naszego kręgu kulturowego, z którymi mamy i tak całkiem sporą interoperacyjność, czyli zdolność do współdziałania naszych sił zbrojnych, jest wartością dodaną, dlatego że im większy sojusz, tym sojusz silniejszy. Oczywiście pod warunkiem zachowania spójności, ale zarówno Finlandia, jak i Szwecja są krajami, z którymi ściśle współpracujemy i politycznie, i wojskowo, także byłby to na pewno krok w dobrym kierunku.
Nie byłoby to problemem, żeby rzeczywiście tę procedurę w kilka tygodni załatwić? jak panu
się
wydaje?
To jest bardzo ambitny cel. Tu już musiałby się kwatera główna NATO odnieść do tego postulatu. My jako Polska na pewno ten postulat wspieramy. Natomiast tak taktycznie, patrząc z naszej perspektywy jako państwa, no im większa i dłuższa granica NATO z Rosją, tym dla nas lepiej, dlatego że Rosja musi rozciągać swoje siły, żeby tą całą granicę zabezpieczyć i ma świadomość, że uderzenie w którejkolwiek z państw członkowskich może skutkować kontruderzeniem, znaczy na pewno będzie skutkować kontruderzeniem na całej linii NATO. Im dłuższa będzie ta linia graniczna, tym lepiej.
To jest założenie artykułu 5 NATO. Wczoraj Jan Piekło, czyli ambasador Rzeczypospolitej w Ukrainie, powiedział na naszej antenie, Putin będzie testował i jest zainteresowany przetestowaniem artykułu 5 NATO. No, przez przetestowanie artykułu 5 NATO można rozumieć tylko jedno. Uderzenie właśnie na jedno z państw członkowskich. Po pierwsze, czy pan wierzy, że coś takiego może się wydarzyć w najbliższej przyszłości? A po drugie, jak my jesteśmy na to przygotowani i czy jesteśmy już w tej chwili gotowi na taką próbę testowania sojuszu?
To jak oceniam prawdopodobieństwo, niech pozostanie moją słodką tajemnicą, dlatego że to już byłyby hipotetyczne rozważania akademickie. Natomiast mogę państwa zapewnić, że my jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. To znaczy także na ten, że ten atak nastąpi i że będziemy jako NATO musieli na ten atak odpowiedzieć. Natomiast jesteśmy gotowi, to pokazały ostatnie tygodnie. Myślę, że wielu nawet pesymistów czy realistów może być zaskoczonych tym, że tak zdecydowanie, tak jednomyślnie na to zareagowało już na agresję na Ukrainę. Ja mogę państwu powiedzieć, że przecież nawet jeśli mówimy tylko o terytorium Polski, no to zwiększono obecność wojsk amerykańskich dwukrotnie w bardzo krótkim czasie, w przeciągu zaledwie 2 tygodni. Tak samo jeśli chodzi o dostawę sprzętu. Przecież nie jest tajemnicą, że nasze niebo jest strzeżone przez liczne samoloty, przez dodatkowe systemy antyrakietowe i przeciwlotnicze. W związku z tym my jesteśmy tak bezpieczni jak nigdy dotąd, jeśli chodzi o zabezpieczenie naszej granicy, naszej przestrzeni powietrznej.
Często się pojawia też pojawia się argument przy możliwości ewentualnego konfliktu, na przykład łatwiejszego dostępu do broni obywateli w Polsce. Pojawił się taki nawet projekt ustawy, jeżeli dobrze pamiętam, to Pawła Kukiza. Czy pan by podniósł rękę, gdyby taki projekt ustawy o łatwiejszym dostępie do broni w Sejmie się pojawił? Czy według pana, według Ministerstwa Obrony, to jest dobry pomysł, żeby obywatele sami byli lepiej uzbrojeni?
Tak, ten postulat jest w obliczu wojny bardzo, bardzo popularny. No, musielibyśmy przeczytać konkretne zapisy tej ustawy. Ja uważam, że znacznie większym wyzwaniem jest powszechny dostęp do strzelnic, do szkoleń strzeleckich.
Nie jest to tania zabawa, mówiąc w skrócie, na przykład.
Dlatego powinniśmy upowszechniać tego typu infrastrukturę, dlatego że wojna w Ukrainie pokazała, że broń można bardzo szybko rozdać obywatelom zmobilizowanym i pozwolić im bronić swoich miast i miasteczek. Natomiast znacznie trudniej jest nabyć umiejętności strzeleckie w bardzo krótkim czasie. Czyli broń można rozdać w jeden dzień, natomiast umiejętności strzeleckie należy ćwiczyć znacznie dłużej. Stąd uważam, że to jest większe wyzwanie dla państwa polskiego.
Natomiast to wyzwanie
na pewno
jakoś
warto dokonać pewnego przeglądu procedury, jeśli chodzi o wydawanie pozwoleń na broń.
A jeżeli chodzi o ten dostęp do strzelnic, o którym pan mówi, czy to są jakieś plany zwiększenia tego dostępu, ułatwienia go, no, sprawienia, że ludzie będą mieli łatwiejszy dostęp właśnie do takich szkoleń? No bo jak sam pan powiedział, rozdać broń jest łatwiej niż nauczyć się nią posługiwać.
Moje środowisko polityczne, czyli Od Nowa, zgłosiło postulat utworzenia centrów szkoleń proobronnych w każdym województwie i mogę państwu zadeklarować, że jako resort obrony narodowej będziemy realizować ten postulat.
W jakim czasie, panie ministrze?
Kiedy to będziemy się ogłaszać i harmonogram, i formułę realizacji.
Kiedy natomiast ja, człowiek, który nie ma pozwolenia na broń, może w każdej chwili udać się na strzelnicę, ale być może nie wie, jak to zrobić, a być może nie ma na to za bardzo pieniędzy, będzie mógł zrealizować swoją potrzebę przeszkolenia się w posługiwaniu się bronią ręczną?
Przede wszystkim te centra będą na pierwszym miejscu otwarte dla szkół, które będą realizowały przysposobienie obronne w tym zakresie. Tak, jest nasza oferta dla Ministerstwa Edukacji, które odpowiada za przysposobienie obronne. Z drugiej strony dla organizacji proobronnych i wreszcie, tak jak jeżeli będą takie moce przerobowe dla obywateli chętnych do przeszkolenia. Natomiast dla tych obywateli otwiera się zupełnie nowa ścieżka w ramach ustawy o obronie ojczyzny, która już została przyjęta i lada dzień wejdzie w życie 23 kwietnia bieżącego roku. Mianowicie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Czyli każdy z nas będzie mógł przejść przeszkolenie wojskowe do 12 miesięcy. W tym czasie będzie miał wypłacane wynagrodzenie. W tym czasie ten czas będzie ogóle zaliczane do stażu pracy, do emerytury i będzie mógł po tym roku uzyskać dodatkowe umiejętności.
Czy da się zmierzyć zainteresowanie ludzi właśnie takim rozwiązaniem?
Widzimy bardzo duże zainteresowanie od czasu wybuchu wojny na Ukrainie służbą wojskową, także w terytorialnej służbie wojskowej i wreszcie mamy liczne zapytania, jeśli chodzi o dobrowolną służbę wojskową, więc tak, z pewnością wielu obywateli z tej opcji skorzysta.
Panie ministrze, a propos, czy Ministerstwo Obrony wie, ilu polskich ochotników walczy na Ukrainie w szeregach ukraińskich?
Nie, no nie mamy pełnej wiedzy na ten temat, dlatego że możemy mówić tylko o tych, którzy złożyli wnioski o wydanie zgody zgodnie z procedurą.
Czy wiadomo, ile przepisów osób złożyło wnioski o wydanie zgody?
Ja wiem.
Czy podzieli się pan tą wiedzą?
Ja myślę, że to nie ma znaczenia w takim wymiarze.
Czy się pan nie podzieli tą wiedzą?
Nie podzielę się, dlatego że no, być może to ma jakieś znaczenie dla walk, które są prowadzone na Ukrainie, dla naszego bezpieczeństwa, także wolałbym tej informacji nie ujawniać, ale takie wnioski spływają i z całą pewnością są też obywatele, którzy tych wniosków nie złożyli, a mimo to pojechali walczyć.
Pytam dlatego, ponieważ z Senatu wyszedł chyba wczoraj projekt ustawy znoszący kary właśnie dla ludzi, którzy walczą po stronie Ukrainy, ale nie postarali się o tą zgodę, o której mówimy. Czy to jest pana zdaniem jako wiceministra obrony dobre rozwiązanie, żeby odstąpić od karania osób, które pojechały na wojnę w Ukrainie, by tam walczyć przeciwko Rosjanom? No i kiedy wrócą, mogą mieć problemy z prawem.
Ale ta ustawa jest zbędna. Nie będą mieli problemu z prawem.
Dlaczego?
Dlatego, że jest zerowa szkoliwość społeczna tego czynu.
Aha, czyli rozumiem, że to, czyli karanie to nie będzie miało miejsca, niezależnie od wszystkiego.
Z całą pewnością nie będziemy karać ludzi, którzy wiedzeni takim odruchem naturalnym obrony słabszych sięgnęli po broń, by bronić Ukrainy, mając świadomość, że Ukraińcy walczą także za nas. To jest dokładnie wpisywanie się w politykę rządu, który wspiera rząd ukraiński, siły zbrojne Ukrainy na różny sposób, o czym rozmawialiśmy już wcześniej. I wpisywanie się w ten wielki odruch serca obywateli Rzeczpospolitej, samorządów, organizacji pozarządowych, które ramię w ramię z administracją rządową niosą pomoc uchodźcom. To jest dokładnie ta sama pomoc. Ten sam odruch serca. Natomiast jeżeli ktoś jest zdrowy, ma takie umiejętności, pojechał tam, to
nawet
wpisuje
się... Nawet jeżeli tego nigdzie nie zgłosił, po prostu pojechał w odruchu
chwili. Wpisuje się w piękną tradycję polskiego bohaterstwa, także w tym wymiarze wojennym. Z całą pewnością ja będę zwolennikiem i mamy wiele, na pewno minister obrony narodowej i prezydent Rzeczypospolitej na ten temat się wypowiedział, tych ludzi nie tylko nikt nie będzie karał, ale uważamy ich za bohaterów.
Panie ministrze, to jeszcze jedna rzecz dosłownie na koniec. Czy Polska skoro chciałaby wysłać wojskowych śledczych do badania zbrodni wojennych odbywających się na Ukrainie, których dowody widzimy na przykład w Buczy albo w Borodziance. Czy jest taka potrzeba, czy jest taka możliwość, czy byłaby taka inicjatywa?
Nie wiem, czy jest potrzeba wysyłania wojskowych śledczych, ale z całą pewnością chcielibyśmy wziąć udział w takiej międzynarodowej komisji, która zbada zbrodnie wojenne na Ukrainie, bo wiemy z wielu źródeł, że Rosjanie dopuścili się zbrodni wojennych także na ludności cywilnej. Bym powiedział, obecnie jesteśmy w trakcie, w tych dniach obchodzimy rocznicę zbrodni katyńskiej, więc dla nas Polaków to ma wymiar szczególny, bo to jest dokładnie powtórzenie tego, co miało miejsce 82 lata temu, trochę w innym wymiarze, ale jednak zabójstwa, strzelanie w tył głowy oficerom, ale także cywilom, tylko dlatego, że są Ukraińcami, przypomina zbrodnię katyńską, gdzie strzelano w tył głowy obywatelom Rzeczypospolitej, tylko dlatego, że byli Polakami.
Pełnych analogii również, jeżeli chodzi o sprawców, to nie da się tutaj w tym przypadku uniknąć. Marcin Ociepa, wiceminister obrony, był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.